Dzięki, Tomku. Od czego zaczynam przeważnie wykład? Od poprawiania mikrofonu. Nieraz, gdy jedziemy z Ewą samochodem, wracamy skądś, przechodzi mi przez głowę taka przyjemna myśl, że mogę pojechać sobie drogą, jaką chcę, tak? Jaką by tu drogę wybrać? Są pewne przyjemne miejsca, ulubione. Po prostu lubię tamtędy jeździć. Na przykład lubię przejechać ulicą Komorowicką w Bielsku, koło firmy Marion. Ten budynek jest niesamowity. W rzędzie takich sobie budowli nagle plomba o takim bardzo ciekawym pomyśle architektonicznym. Ktoś coś stworzył z pasją. Lubię tamtędy przejechać, jak mam wybór drogi. Ale najbardziej lubię przejeżdżać pod przeszkloną kładką między sferą 1 a 2. Dlaczego? Dlaczego właśnie tam? Bo kiedyś wyobrażałem sobie centrum naszego miasta połączone takimi właśnie kładkami na poziomie pierwszego piętra. Sklepy, restauracje, instytucje. Na dole ruch samochodowy, a miasto żyje na pierwszym piętrze. Widziałem taką ideę zrealizowaną w mieście St. Paul w Minnesocie obok Minneapolis i strasznie mi się ten pomysł spodobał jako taka idea centrotwórcza. Patrzę, parę lat później, a tu w Bielsku ktoś zrealizował mój pomysł, tak? Przynajmniej w takiej małym szczególe. No i szczególnie lubię tamtędy przejeżdżać. Jeszcze parę innych ulubionych miejsc. Ale czasami jadę samochodem sam, wracam z jakiegoś spotkania i często przebiega mi przez głowę myśl, mógłbym pojechać teraz dokąd chcę. Mógłbym nie jechać od razu do domu, ale jeszcze sobie trochę pokrążyć, poszwendać się tu i tam. Mam wybór, tak? Mogę pojechać na McDrive'a, zamówić nuggetsy. Wybieram drogę od razu do domu. Ale ciekawe, że mam wybór. Mówiłem wam już kiedyś o tym, co powiedział pewien znajomy. Było to kilkadziesiąt lat temu. Jak jeszcze prowadziliśmy wspólnotę w innym miejscu, zanim przeprowadziliśmy się do Bielska, pewnego dnia pewien chłopak, który zaczął przychodzić na spotkania wspólnoty, miał na imię Adam, mówi do mnie: Grzegorz, ty jesteś jak Bóg. Przestraszyłem się, czy to nie początki jakiegoś kultu jednostki, ale wyjaśnił: Grzegorz, ty jesteś jak Bóg. Bo masz samochód i jak chcesz gdzieś być, to zaraz tam jesteś. Chcesz skręcić w prawo, skręcasz w prawo. W lewo, to w lewo. To było w czasach, gdy w Polsce jeszcze niezbyt wiele samochodów było na drogach. Tak można się ładnie poszwendać po różnych drogach, ale najważniejsze wędrówki odbywają się w naszych umysłach, tak? Jak biegną nasze myśli, możemy wybrać drogę w lewo, możemy wybrać w prawo. Na czym polegają te wybory, jakich dokonujemy w naszych umysłach? O tym w kolejnym odcinku listu do Filipian. We fragmencie, który dzisiaj poznamy, będzie to drugi rozdział, 12 do 14 wersu. Idziemy przez list do Filipian, fragment po fragmencie. Ten wykład to Filipianie 6. Przeczytajmy fragment. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Kluczowe słowa w tym fragmencie to wers 13. Bóg to jest w was sprawcą i chcenia, i wykonania, i działania zgodnie z Jego wolą. Jest tu pokazana zasada, jedna z najbardziej kluczowych zasad, jakie poznajemy w Bożym Słowie, jedna z najbardziej przydatnych w codziennym życiu, pomocna w wielu dylematach, przez jakie przechodzimy, porządkująca. Chociaż w pierwszej chwili te słowa mogą spowodować pewne zamieszanie, zanim je dobrze zrozumiemy. Bo skoro Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania, to jaki mamy wybór? Jedziesz samochodem 180 na godzinę, Bóg widocznie tak chce. Policja ciebie zatrzymuje, a ty mówisz, Bóg tak chciał, a przepraszamy, no skoro Bóg tak chciał. Skoro Bóg nie dał chcenia, żeby jechać wolniej, gdy jest pokusa, żeby zrobić coś niemoralnego, by przekroczyć granicę, skoro Bóg nie dał mi chcenia, chociaż w tym przypadku niechcenia, więc muszę czekać, aż mi się zachce nie chcieć, aż Bóg mi właśnie da to niechcenie. Co ja mogę, skoro Bóg daje i chcenie, i wykonanie? Widocznie Bóg tak chciał. Ratuje nas od tego zamieszania jedno słowo, które znajduje się we wcześniejszym wersie, 12, słowo zabiegajcie. Inaczej mówiąc, do was należy wybór. Więc zasada, której Bóg nas tutaj uczy, właściwie rozumiana, jest taka. Warto czerpać od Boga pragnienia, czyli chcenie, i moc do ich wykonania. W naszym umyśle mogą pojawiać się różne pragnienia. Niektóre z nich mogą pochodzić od Boga, niektóre z jakichś tęsknot, emocji, niektóre z buzujących hormonów, niektóre z systemu wartości tego świata, a niektóre wręcz z podszeptów szatana. Ale zabiegajcie. Do was należy wybór. Do nas należy wybór. Warto czerpać swoje pragnienia od Boga, a nie z innych źródeł. Warto poddawać się prowadzeniu Boga w dziedzinie swoich pragnień, no i później czynów. Wybór należy do nas, za jakimi pragnieniami pójdziemy. List do Filipian pokazuje umysł Chrystusa, pokazuje Jego sposób myślenia. Pokazuje, w jaki sposób nasz umysł może być przemieniony na wzór jego umysłu. Jak możemy zacząć myśleć tak jak on? Dlaczego to jest ważne? Bo człowiek żyje tak, jak myśli. Myśli według pewnych zasad. Nabywa sposób myślenia, żyjąc w tym świecie. Jest pod wpływem. Myśli tak, jak jego otoczenie. Czasami się trochę wybija. Tak żyjemy, jak myślimy. W takim razie, jeżeli nasze życie ma ulec zmianie, jeżeli ma się spełnić ta modlitwa, którą modlimy się zapraszając Chrystusa do swojego życia, uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz mieć, jeżeli nasze życie ma ulec przemianie, to potrzebujemy, żeby nasz umysł, nasz sposób myślenia się zmienił na wzór umysłu Chrystusa. I dzisiaj poznajemy jedną z zasad, która na ten umysł Chrystusa, na jego sposób myślenia się składa. Warto czerpać od Boga pragnienia, za którymi pójdziemy, a nie z innych źródeł. A wybór należy zawsze do nas. Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto czerpie swoje pragnienia i moc do ich wykonania od Boga. Z zastosowaniem tej zasady są określone problemy. Zobaczmy, co Paweł mówi tutaj do Filipian przy tej okazji w wersie 12. Skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Jakie są problemy, jakie mogą być problemy z zastosowaniem tej zasady, że warto czerpać od Boga pragnienia i za nimi pójść? Czytamy tutaj, że mamy to czynić z bojaźnią i drżeniem. A więc chrześcijanin może podchodzić do tego nie z bojaźnią i drżeniem, czyli nie przejmować się w sposób wystarczający tym faktem, że do niego należy wybór, że od jego wyborów wszystko zależy. Może mieć myślenie bardziej fatalistyczne. Będzie, co ma być. Co na to poradzę, że tak wyszło? Widocznie Bóg tak chciał. On jakoś to tam wszystko ułoży. Więc jak trochę popłynę za innymi pragnieniami, za buzującymi hormonami, za emocjami, to jakoś będzie, skoro Bóg tak chciał. Innego podejścia jesteśmy tutaj uczeni. Zabiegajcie z bojaźnią i drżeniem. Mówiąc bardziej kolokwialnie, zrozum, chłopie, zrozum, kobieto, to zależy od ciebie, co wybierzesz. Kierownica w samochodzie sama się nie kręci. Tak, ty ją trzymasz. Ale przecież oddałem ster mojego życia Chrystusowi. Dobrze? Twoje serce należy do Niego. On dał ci nowe pragnienia, które od Niego pochodzą. Zostały wszczepione w twoje serce w chwili nawrócenia w sposób niezniszczalny, ale teraz do ciebie należy, czy pójdziesz za tymi nowymi pragnieniami, czy za starymi. To jest inna wielka prawda, którą uczyliśmy się już wielokrotnie, głównie przez list do Rzymian, że z chwilą, kiedy Chrystus zamieszkał w sercu, to je przemienił. Zaszczepił w nim nowe pragnienia, zmienił o 180 stopni zwrot najgłębszych pragnień w sercu. Dlatego ktoś, w kim naprawdę Chrystus zamieszkał, ma te nowe pragnienia płynące z głębi serca. Jest to dzieło Boga w jego sercu. Dlatego gdy zgrzeszy, doświadcza bólu, rozdarcia, że nie poszedł za tymi nowymi pragnieniami, ale uległ jakimś innym, z innego źródła. Zabiegaj z bojaźnią i drżeniem. Do ciebie należy wybór. Nie zrzucaj odpowiedzialności na kogokolwiek innego. To twój wybór. Jakie jeszcze problemy mieli Filipianie z zastosowaniem tej zasady, że warto czerpać od Boga swoje pragnienia, a nie z innych źródeł? Czytamy tutaj, że byli zawsze posłuszni. Ale zawsze kiedy? Paweł pisze, nie tylko w mojej obecności, a więc wtedy, kiedy byli razem z Pawłem, tak? W jego obecności. Wtedy zawsze byli posłuszni. Problem był, jak go nie było. Łatwiej jest iść za pragnieniami, które pochodzą od Boga, w obecności przewodnika, prowadzącego grupę, innych chrześcijan, Ale jak tylko za tym prowadzącym zamknął się drzwi, Paweł musiał wyczuwać, że oni wtedy byli trochę inni. Jak to jest z nami? Jaka jest prawda o nas? Może zawsze idziemy za pragnieniami pochodzącymi od Boga w obecności kogoś, kto prowadzi naszą grupę, tak? Ale gdy zamkną się za nim drzwi, gdy jesteśmy sami, właśnie wtedy wychodzi na wierzch cała prawda o tym, za jakimi pragnieniami idziemy, jakiego dokonujemy wyboru, czy czerpiemy nasze pragnienia od Boga, czy z innych źródeł. Prawda jest widoczna nie wtedy, jak jesteśmy na wspólnocie czy w małej grupie, ale później. Bóg dał nam wszelką możliwość decydowania, za jakimi pragnieniami pójdziemy. Tak? Do nas należy wybór. Warto czerpać swoje pragnienia i moc do wykonania od Boga. Zejdźmy teraz na poziom bardziej szczegółowy. Jakie są te pragnienia, które pochodzą od Boga? Które pragnienia pochodzą od Boga? Ciekawą rzeczą jest, że na pierwszym miejscu wśród pragnień, które pochodzą od Boga, Paweł wymienia coś, co jest w wersie 14. Potem są dalsze wersy i są dalsze postawy, pragnienia, ale dzisiaj popatrzymy tylko na to, tak? Ciekawą rzeczą jest, że na pierwszym miejscu wśród tych pragnień pochodzących od Boga Paweł wymienia właśnie to. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Od Boga pochodzą pragnienia, które dążą do jedności i jednomyślności z innymi chrześcijanami. Szemranie, a więc pragnienie pójścia inną drogą niż wspólna droga chrześcijan, wspólnoty, wyrażanie dezaprobaty wobec wspólnej drogi, jaką idziemy jako wspólnota, to nie są pragnienia, które pochodzą od Boga. Pochodzą z innego źródła. Ciekawe, że to właśnie jest wymienione na pierwszym miejscu. Dlaczego? Jedność, wspólne dążenie jest największą siłą tkwiącą w Kościele Jezusa Chrystusa. Ktoś powie, nie, Duch Święty jest największą siłą. Tak, ale Duch Święty na tyle będzie działał, zależy to od jedności między chrześcijanami. Jezus kiedyś powiedział, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem wśród nich. Powiedział te słowa w konkretnym kontekście, mianowicie takim, że jego uczniowie pokłócili się między sobą o parę rzeczy, między innymi o to, kto z nich jest najważniejszy, największy. Nie było między nimi jedności. A więc znaczenie tych słów jest takie, jeżeli będziecie zachowywać jedność między sobą, to ja szczególnie przyznam się do waszej grupy i doświadczycie mojej mocy. Ktoś kiedyś przeczytał te słowa bez kontekstu i wymyślił maksymę, że jak dwóch lub trzech chrześcijan spotka się w jakimś punkcie geograficznym, w jakichś czterech ścianach, to wtedy Jezus jest jakoś bardziej z nimi, niż jakby był z każdym z nich z osobna. I wtedy można tak mówić, Jezus jest z nami, bo On powiedział, że gdzie dwóch lub trzech, tam jest z nimi. A więc, a jak każdy się rozejdzie do swojego domu, to jest mniej z nami? A jak chrześcijanie żyją tak do kilometra między sobą, to Chrystus jest bardziej z nimi, czy z tymi, którzy są już 2 kilometry? Prawda? Jest problem. I przez takie niezrozumienie Chrześcijanie zadowalają się tym, że przyszli w jakieś cztery ściany, ale a nie zwracają uwagi na to, jakie są między nimi relacje. Czy jest jedność? A może są właśnie rywalizacja, zazdrość, każdy sobie rzepkę skrobie. Nieważne, przyszliśmy na jedno miejsce, więc Jezus jest z nami. Nie, znaczenie tych słów jest inne. Jeżeli będzie między wami jedność, doświadczycie mojej mocy. Jeżeli właśnie kłótnie, zazdrość, figa z makiem. Nie doświadczycie mojego realnego działania, przejawów mojej obecności. Pozostanie wam tylko forma. Pozostaną wzniosłe słowa, ale bez mojej mocy. Możecie mówić, gdzie dwóch albo trzech. Chwała Panu, aleluja. Możecie mówić językami ludzi i aniołów, nazywać siebie prorokami i uzdrowicielami, ale zostaną tylko puste słowa. Ale jak będzie jedność, doświadczycie mojej mocy i to bez wzniosłych słów. Dlatego w tym znaczeniu jedność jest największą siłą tkwiącą w Kościele. Chodzi tutaj o moc Boga, ale nie tylko, również o praktykę działania. Jak bardzo odczuwamy to na własnej skórze w różnych okolicznościach, jak czasami jedna osoba więcej przy współdziałaniu tak wielką sprawia różnicę. Jedność jest największą siłą Kościoła. Wiedzą o tym siły przeciwne i idzie spory atak na jedność. A więc jakie pragnienia pochodzą od Boga? Pierwsze i najważniejsze, pragnienie jedności, również jedności w działaniu, włączenia się do jakiegoś dzieła, te myśli pochodzą od Boga. Pragnienie alienowania się, szemranie, powątpiewanie, jakieś kwestionowanie nie pochodzą od Boga. Jedziesz samochodem i możesz wybrać drogę. Możesz pojechać do domu od razu, a możesz się trochę powałęsać. Może po jakichś nieciekawych miejscach. Tam, gdzie są bójki albo rozpusta. To tylko ilustracja właśnie tego, że do ciebie i do mnie należy wybór. Czy swoje pragnienia będziemy czerpali od Boga i za jakimi pragnieniami pójdziemy? Czy za tymi, które pochodzą od Boga, czy za pragnieniami z innych źródeł? Czy pójdziesz za pragnieniami jedności, za pragnieniem jedności, które Bóg zaszczepił w twoim sercu z chwilą nawrócenia, duchowego odrodzenia, czy za starą naturą lub wręcz podszeptami tego, który chce nas oszukać? Od jedności między nami zależy, jak szybko będziemy szli, wypełniając posłannictwo Chrystusa. On powiedział, idąc, czyńcie uczniów. Naprawdę od twoich wyborów i od moich zależy, jak szybko będziemy szli. Sprawa jest bardzo poważna. Podejdź do niej z bojaźnią i ze drżeniem. Przejmij się tym. Od twoich wyborów zależy, czy będziemy się wałęsali, ledwie posuwali do przodu, czasami wręcz stali w miejscu. Czasami mam taką myśl, że gdzieś utknęliśmy, bo nie ma jedności, tak? Wybór należy do ciebie. Oczywiście w tym zachowywaniu jedności potrzebujemy być mądrzy i przemyślni, staranni. Potrzebujemy patrzeć również na jedność według umysłu Chrystusa. Bo można być bezmyślnym również w zachowywaniu jedności, nie trafiać w istotę i będzie z tego więcej szkody niż pożytku. Osobiście przeżywam to zagadnienie dosyć mocno, no bo Bóg zaszczepił i w moim sercu pragnienie jedności z innymi chrześcijanami. Na przykład parę tygodni temu szliśmy z Ewą przez Galerię Katowicką w okolicy sklepów z rzeczami dla dzieci czy wnuków. Patrzymy, a tu naprzeciwko idzie ktoś znajomy, żona jednego z duchowych przywódców, z którym miałem kiedyś naprawdę wiele wspólnego. Razem cieszyły nas wspólne wizje. Uczestniczyliśmy w różnych przygotowaniach, działaniach. Potem nasze drogi rozeszły się w różne strony. Jakie pragnienie wypłynęło z mojego serca? Boże, tak bardzo chciałoby się mieć coś wspólnego, tak? Doświadczyć jedności. Tęsknię za tym. W moim sercu jest postawa jedności. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bóg wie najlepiej. W ostatnim czasie wiele takich pragnień pojawia się w mojej głowie. Wsiadłbym w samochód i pojechał do jakiegoś kolegi, z którym kiedyś łączyło coś bardzo ważnego. Chciałbym ich spotkać, ucieszyć się wspólnotą z nimi. Chciałbym, żeby nasze drogi się w przyszłości splotły. Ale jedność według umysłu Chrystusa to coś więcej niż pragnienie wspólnoty. Zagadnienie jest szersze i bardzo konkretne. Bo łatwo jest pobiec za pragnieniem wspólnoty, ale zamiast tego, żeby doświadczyć, że idziemy szybciej do celu, no bo współdziałamy, paradoksalnie doświadczamy, że idziemy wolniej. Nie uwzględniliśmy jeszcze jednego wymiaru jedności. Jakiego? Wymiar ten pojawił się od razu, na samym początku istnienia Kościoła, prawie od samego początku. Chrześcijanie pragnęli jedności, pragnęli wspólnoty ze sobą nawzajem. A tu na samym początku powstały w Kościele nurty. Dwa nurty. Judeo-chrześcijanie i pogano-chrześcijanie. Judeo-chrześcijanie głównie, to chrześcijanie głównie wywodzący się z Żydów. Pogano-chrześcijanie głównie właśnie z pogan albo Żydzi gdzieś z diaspory, właśnie helenistyczni. Ale pochodzenie nie było najważniejszym kryterium, był nim sposób myślenia, sposób podejścia. Judeo-chrześcijanie uważali, że ktoś, kto nawrócił się do Chrystusa, powinien jednocześnie przestrzegać wymagań religii żydowskiej, powinien dać się obrzezać, wypełniać szabat i tak dalej. A pogano-chrześcijanie uważali, że na chrześcijan nie należy nakładać ciężarów religii żydowskiej, że to jest niepotrzebne, wręcz nie mające związku z Ewangelią. Co zrobiono z tym problemem na samym początku istnienia Kościoła? Czy starano się wszystko ujednolicić? Znaleźć wspólne stanowisko? Czy robiono podjazdy, żeby przeciągać zwolenników do siebie? Tak, robiono podjazdy i okazało się to bardzo niszczące dla Kościoła. Aż uznano fakt, że w Kościele istnieją dwa nurty. Ten akt uznania tego nastąpił w 50. roku podczas spotkania tych dwóch nurtów w Jerozolimie, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Uznano ten fakt, że w Kościele są nurty i postanowiono, że każdy będzie robił swoje. Dobrze życzymy sobie nawzajem, modlimy się o siebie, wspieramy się materialnie. Szło duże wsparcie materialne, od pogano-chrześcijan właśnie do judeo-chrześcijan w Jerozolimie na przykład. Ale nie mieszamy się. Nie staramy się na siłę współdziałać, bo w praktyce zamiast współdziałania dochodzi do współmarnotrawienia. Jak tylko odchodzono od tej zasady, zaraz iskrzyło nawet Piotr apostoł i Paweł apostoł, jak spotkali się w Antiochii, to już temperatura się podnosiła, już iskrzyło. Na szczęście uznali tą zasadę nurtów i nie zmarnowali reszty życia na konflikt między sobą, lecz wyrażali się o sobie z wielką miłością i szacunkiem. Piotr napisał nawet w jednym ze swoich listów o Pawle, że Bóg dał mu szczególne zrozumienie pewnych spraw, jak Piotr pisze, trudnych dla niego. Chrześcijanie nie doceniają czasami tej zasady i taki wysiłek wkładają w ustalanie wspólnych stanowisk, że zabiera im to mnóstwo energii i dlatego bardzo spowalnia. A dlaczego wy robicie to tak? A wy dlaczego tak? A to trzeba tak? A nie, bo to trzeba tak. A świat nie może się doczekać na Ewangelię. Kościół pierwszego wieku pod kierownictwem Ducha Świętego nie dał się wpędzić w tą pułapkę. Skoro Duch Święty już w pierwszym wieku pokazał taką drogę, dzisiaj ją stosujmy. A wtedy doświadczymy tego największego atutu jedności. Właśnie, że jest ona największą siłą wykonawczą działającą w Kościele. Dlatego my w naszej wspólnocie stosujemy zasadę nurtów, akceptujemy w pełni istnienie różnych nurtów i staramy się stosować zasadę BMN. B jak błogosławić, taki religijny żargon, ale oznacza po prostu życzliwość dla innych, dobrze mówić o innych, dobrze im życzyć, nie chcieć ich zmieniać na swoje kopyto, pragnąć wspólnoty. Oczywiście mówimy tutaj o ludziach, którzy nawrócili się do Chrystusa. Wspierać materialnie inne nurty. M, modlić się o inne nurty, inne wspólnoty. Ale N, nie mieszać się ze sobą. Propagujemy tę zasadę w przekonaniu, że wtedy będziemy szli jako Kościół Chrystusa w naszym kraju najszybciej w realizacji naszego powołania. 2 tygodnie temu dzwoni telefon. Jeden z przywódców jednej z ewangelicznych wspólnot w południowej Polsce. A jak to jest u was? A jak to robicie? A czy jak będziecie już mieli swoje główne audytorium, czyli etap trzeci ośrodka, to wasze spotkania wspólnoty będą rano, prawda? Ja na to raczej nie. 17 godzina to niezła godzina na spotkanie wspólnotowe. To może najbardziej błaha sprawa. Czy wspólnota rano, czy po południu. Ale dla niektórych to jest ważne. Są poważniejsze. Warto być świadomym swojego nurtu. Nie będę dzisiaj tłumaczył wam, dlaczego właśnie niedziela po południu, dopytajcie się. Z tych wszystkich zasad, z tego sposobu myślenia pochodzi szereg naszych ustaleń czy naszych zasad tutaj w naszej wspólnocie. Na przykład takie, że jesteśmy tak zwaną wspólnotą uczniowską, to znaczy fundamentalną sprawą jest tutaj budowanie ludzi na uczniów Chrystusa w małej grupie, jedni przez drugich. Właśnie na wzór Chrystusa i apostołów, że to budowanie zaczyna się zawsze od bycia budowanym, by później zatroszczyć się o następne pokolenia uczniów. I to dla nas jest najważniejsze. Skutkiem jest to, że ponad 70 osób w naszej wspólnocie jest zaangażowanych w prowadzenie małych grup lub zalążków małych grup w tygodniu. Spotkania wspólnotowe w niedzielę są tylko tłem. Najważniejsze dzieje się w małych grupach. Inne zasady, które charakteryzują naszą wspólnotę. Jesteśmy wspólnotą niecharyzmatyczną w sensie potocznym, ale charyzmatyczną w sensie dosłownym. To znaczy, nie praktykujemy w naszej wspólnocie tak zwanych darów znaków w ich zewnętrznej formie, takich jak mówienie językami, prorokowanie, uzdrawianie, uważając, że praktykujemy te dary w ich istocie. Nasz duch modli się do Boga, niezależnie od tego, jak to się wyraża. Bóg mówi przez tych, którzy głoszą Jego Słowo pod Jego autorytetem. I ufamy Bogu co do zdrowia tych, którzy są chorzy i wielu doświadczyło ingerencji Boga w swoje zdrowie. Jednak nie nadajemy tym rzeczom jakiejś niezwykłej, wyjątkowej formy i niezwykłych nazw. Nie czas na szczegóły i uzasadnienia, natomiast ogólnie żadnych kompleksów. Wszystko to jest w swojej istocie, ale w zupełnie innej formie. Jeżeli więc ktoś chce mówić językami, prorokować czy uzdrawiać w tej potocznej formie, nadając temu aurę niesamowitości i niezwykłe nazwy, i to jest dla niego ważne, taki jest jego sposób myślenia, powinien poszukać sobie wspólnoty o innym nurcie, gdzie jest trochę inne podejście do tych rzeczy, tak, jemu bliskie. Będąc świadomymi, że próba zmieszania doprowadzi nie do rozwoju, ale do współmarnotrawienia, a świat nie będzie mógł doczekać się Ewangelii, bo chrześcijanie będą uzgadniali bez końca swoje stanowiska. Dlatego pilnujemy się jako wspólnota, by nie wpaść w tą pułapkę. Rozwiązaniem są nurty w Kościele Chrystusa. Nie jest to żadne uderzenie w jedność, wręcz przeciwnie. Stąd jeszcze jedna zasada podkreślana w naszej wspólnocie. Całe serce dla jednej wspólnoty. Albo jak się uczyć, to z jednego źródła. Więc jeżeli stoisz na jakimś rozdrożu, potrzebujesz się zdecydować. Jeżeli Bóg prowadzi ciebie do innego nurtu, to tam idź. Inaczej będzie współmarnotrawienie i paradoksalnie mniej jedności. Albo najlepiej zostać tu i przyjąć ten sposób myślenia. W naszych umysłach będą pojawiały się różne pragnienia. Zasada, której dzisiaj się uczymy, warto czerpać od Boga pragnienia i moc do ich wykonania. Różne pragnienia się w umyśle pojawią, do nas należy wybór. Jakie pragnienia pochodzą od Boga? Na pierwszym miejscu zostało tutaj wymienione to. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Pragnienie jedności i jednomyślności z innymi chrześcijanami pochodzi od Boga. Szemranie, a więc z grubsza pragnienie pójścia inną drogą niż wspólna droga wspólnoty, wyrażanie dezaprobaty wobec wspólnej drogi, to nie są pragnienia, które pochodzą od Boga, pochodzą z innego źródła. Dlaczego jest to ważne? Kościół jest wyciągniętym ramieniem Boga, by zanieść światu prawdę o Bożej miłości. A największa siła, by tą rolę spełnić, tkwi w jedności. Wtedy doświadczymy mocy Boga, będziemy iść najszybciej. Odczujemy to bardzo mocno w praktycznych sprawach. Tak jak powiedziałem, jedna osoba czyni wielką różnicę. Do ciebie należy wybór. Naprawdę zależy to od ciebie, jak szybko będziemy szli. Wybór należy do ciebie. Wybór należy do ciebie, czy wracając do domu samochodem, powałęsasz się jeszcze po innych ścieżkach, wstąpisz na McDrive'a, na Getsy, czy na Naleśniki w Suzette, czy do Magnum, czy do... Lepiej prosto do domu. Tomek.